nie mam tych takich...
Ona też poszła na lody, bo jeszcze w kontekście relacji polsko-niemieckich, ale to za chwilę jeszcze dodam.
Chciałam powiedzieć tylko, że dzisiaj no, mamy wielką trudność z tożsamością narodową. Ona z pewnością istnieje, natomiast podważa się jej fundament, prawda? Odmawiając tej racji, o której my wszyscy wiemy, że jest niezbywalna i nie tylko ze szkoły, ale także z głębokiego przekonania. To znaczy, że o związku narodu z wiarą, narodu polskiego, z wiarą rzymskokatolicką, prawda? I teraz co będzie w takim razie dalej, jeśli naród utraci ten fundament? Przykład Francji, czy ja wiem, czy przykład być może, nie wiem, właściwie nie mam pytania, mam tylko wątpliwość, jak sobie z tym radzić?
Na poziomie,
co my możemy zrobić jako...
Na poziomie wychowania na przykład młodzieży to jest ważne na przykład dobór lektur. Jaki dajemy lektury, żeby oprócz... Ja nie mówię, żeby nie wiem, nie czytać Harry Pottera, czy, prawda, ale też jednak, żeby utrzymać tą klasyczną literaturę. Ja już parę razy w życiu przeczytałem Quo Vadis Sienkiewicza i co jakiś czas lubię jeszcze raz przeczytać. Pamiętam kiedyś biegnę na szybko na pociąg w Krakowie, tam sprzedają książki na peronie. Mówię, proszę pana, ma pan Quo Vadis, bo nie mogę w domu znaleźć. A tu cała w ogóle ściana jakichś tam kolorowych książek. Mówi, panie, a kto to jeszcze czyta Quo Vadis? Znalazł mi za 8 zł. Cieszyłem się. No ale właśnie, czyli dobra literatura, dobre filmy pokazujące właśnie nasze korzenie chrześcijańskie. Nie zawsze wprost, no weźmy Opowieści z Narni, prawda?
Ja tutaj chciałam nawiązać jeszcze do nawiązać do wykładu z zeszłego tygodnia. Tutaj też był ksiądz profesor, który mówił o jedności. I tutaj jest, ja to tak odbieram, że to jest jakby kontynuacja tego, co było w zeszłym tygodniu. I ja taką miałam refleksję właśnie po tym poprzednim wykładzie, a teraz to mówię, że to jest jakby uzupełnienie, że no ta jedność to no zaczyna się właśnie od takiej najbliższej nam jedności i że tą jedność powinniśmy jednak bardziej się przykładać, żeby ją budować w parafiach. Że mam taką refleksję, że kiedyś były jakieś właśnie wspólnoty, a to światło życia, a to tamto. Ja teraz nie słyszę, żeby coś takiego, żeby ta młodzież tak się ganęła. Może nie słyszę, bo jestem stara. Tak, no być może. Ale chociażby taki przykład mam, że była taka zbiórka pieniędzy na ten cel taki papieski, tych dzieci, które są biedne, a utalentowane, prawda? No i tutaj dwoje takich młodych ludzi zbierało do puszki. Więc ja podeszłam, tam włożyłam jakieś pieniążek i no i pytam się, no a wy tu skąd jesteście, bo myślałam, że są od nas tutaj, prawda, że jakoś tutaj się wywodzą z nas. A oni powiedzieli, że oni są jakby wynajęci, bo oni są z jakiegoś stowarzyszenia takich wolontariuszy i oni po prostu, jak jest taka potrzeba, to oni zbierają na różne rzeczy tam, gdzie są po prostu powołani. I powiem szczerze, no to taki outsourcing, tak jak to się teraz mówi. I powiem szczerze, że trochę byłam tym rozczarowana, bo pomyślałam sobie, to co już naszych nie ma tutaj. Nawet w pierwszym ich momencie to w ogóle myślałam, że to są właśnie te dzieciaki, które z tego korzystają, że oni potem jeżdżą i dają, bo słyszałam, że oni bardzo są tacy uspołecznieni, że oni dużo dają z siebie i pewno tak jest, ja tego nie neguję. Ale że właśnie tutaj jakbym oczekiwała, że no, młodzież dla młodzieży, prawda? Więc to taki przykład jest, który mi się akurat w tej chwili nasuwa. Ale wydaje mi się, że ja wiem, że to jest trudne, że teraz w ogóle ta młodzież jest taka no, czym innym zajęta, no, siedząca w tym internecie. Nie wiem, jak do niej dotrzeć, ale, ale wydaje mi się, że tutaj trochę to szwankuje. No, takie mam przynajmniej, przepraszam, że tutaj akurat ksiądz proboszcz to nie
czy
jest...
My tu przy parafii mamy ponad 20 różnych wspólnot i parafia jako taki ośrodek, który promieniuje na Łysynów czy na Warszawę, to się sprawdza, tylko że w tej chwili sytuacja covidowa powoduje to, co powoduje. I właśnie dlatego, że parafia jest mocnym ośrodkiem, to została zaatakowana. No bo wszyscy wiemy, że nie atakuje się słabych, tylko mocnych.
Ale kto zaatakował parafię? No,
było pomalowane nawet ostatnią niedzielę, a i poprzednią, ile z miesiąc temu niecały tam, że próbowali wtargnąć do kościoła, ale tutaj była akcja różańcowa, która powstrzymała to i też rycerze świętego Jana. Czyli jakby to jest potwierdzenie, że jednak parafia oddziaływuje. Wracam do tego, co mówiłem poprzednio. Pamięta pani, że podstawowe dwie wspólnoty, rodzina i parafia.
No
o tym mówi Wyszyński, o tym mówi. Tutaj oczywiście, dlaczego te osoby były zewnątrz, nie wiem, no ale ja widziałem tutaj, że ministranci tutejsi na pewno szli z puszkami.
No tak, no ale ja tylko mówię o tym przypadku, że ja tak, po prostu tak,
tak.
Myślałam.
Może jest to inaczej, jak jest jak na wioskach, czy w mniejszych parafiach, to jak na przykład opisujemy na przykład jak w poprzedniej mojej parafii w Izabelinie, to przy parafii nie tylko, że tam działy się jakieś rzeczy tam, powiedzmy formacyjne, grupa biblijna, ale też robiliśmy biegi, robiliśmy wyjazdy, robiliśmy ogniska, robiliśmy zbiórki, jakieś przedsięwzięcia kulturalne, koncerty. Czyli to było takie centrum kulturalne, nie tylko duchowe, nie? Sklejające, nadające pewną dynamikę. I na pytanie, co jest centrum Izabelina, mówiono parafia, prawda? A ja byłem niedawno w pewnym mieście, to jak zrobiono badanie, prawda, co jest centrum danego miasta, powiedziano centrum handlowe, nie?
No tak, dziękuję bardzo.
I chrześcijaństwo daje nam pewne modele, tak jak Matka Najświętsza, jak Częstochowa, jak Jan Paweł. To są pewne symbole, które sklejają nas, naszą społeczność. I dlatego te symbole, tak na przykład jak Jan Paweł, są teraz atakowane. Chcesz rozbić społeczność, musisz zaatakować symbol, prawda?
Ja mam pytanie o wspólnotę w kontekście Kościoła, w tym momencie troszkę bardziej instytucjonalnego niż wspólnotowego. Znaczy, co księdza zdaniem zrobiłby ksiądz prymas Wyszyński? Bo trochę księdza o tym wspominałam, ale teraz jakby to jest rzecz, która mi leży bardzo na sercu, nie ukrywam. Jak się spojrzy na mapę Warszawy i na godziny mszy świętych w ciągu tygodnia w Warszawie, to niestety no one są, jak się tak spojrzy na mapę nawet, no to one są ze sobą zupełnie nieskoordynowane. To o tym księdzu wspominałam, że się uśmiecha. Rzeczywiście to jest ważne, jest tu ksiądz proboszcz, więc jest to ważny może temat, który coś z tego się uda zrobić. No widać, że te msze, no jakby tak, jest tak, jakby żaden ksiądz, jakby mało, wiem, że na przykład franciszkanie z Domaniewską się ze sobą umawiają i mają msze naprzemiennie. Ale na przykład o 18 na Ursynowie jest 9 mszy, o 19 chyba 4, o 18.30 nie ma żadnej, a są takie połacie Warszawy, gdzie tam o którejś godzinie nie ma żadnej mszy, a tam o którejś o 18 jest jedna za drugą. Jakby naprawdę nie ma takiego spojrzenia, co by zrobić, tak z mapy wynika, co by zrobić, żeby jak najwięcej ludzi mogło uczestniczyć w mszy świętej w tygodniu. Ludzie wychodzący z pracy, w okolicach miejsc pracy, w okolicach Mordoru, nie Mordoru, dużych zakładów pracy, matki, które wychowują dzieci, jak tylko odprowadzą do przedszkola, żeby mogły sobie pójść. No naprawdę nie jest to łatwe. Ja czasem no, przed COVID-em latałam z jednego kościoła do drugiego, więc mniej więcej mam je opanowane. Jak ksiądz myśli, co by zrobił kardynał Wyszyński i co można z tym zrobić teraz?
Ja nie jestem prorokiem, więc nie potrafię odpowiedzieć. No, na pewno jakieś takie myślenie systemowe zawsze jest potrzebne. I dziękujemy za ten głos. Ja odpowiem tu jeszcze na forum to, co też odpowiedziałem, gdy rozmawialiśmy indywidualnie. No bardzo często jest tak, w wielu parafiach, mówię to jakoś już tam wieloletni ksiądz, że po mszy wieczornej jest bardzo często spotkanie formacyjne jakiejś grupy. Więc to też ono musi się jakby, msza by musi być o takiej godzinie, bo to jest często początek spotkania, żeby jeszcze był czas na te, nie wiem, plus minus 2 godziny spotkania, nie? A jak zaczynamy spotkanie, no tutaj o tym rozmawialiśmy ostatnio z kościołem domowym i będziemy chcieli tą godzinę zmodyfikować, no małżeństwa z dziećmi zaczyna o 21 w sobotę, nie? Skończymy o północy, ostatnią niedzielę, 12 mszy, no to jakoś no, dałem radę, nie? Ale to tak się też ciągle nie da funkcjonować, że się zaczyna o 21, nie? Więc następna sprawa może jest taka, może ja nie uciekam, tylko też popatrzmy na Jezusa, że On nie uzdrowił wszystkich chorych, nie nakarmił wszystkich głodnych, tylko niektórych. I to jest też tajemnica, nie? Że wszystkiego nie zrobimy. I trzeba, bo czasami jakby takie udoskonalanie wszystkiego, to jest wyraz naszej gorliwości, naszej wzajemnej miłości, nie? Ale też trzeba wiedzieć, że no, jestem człowiekiem, popełniam błędy, wszystkiego nie widzę, może nie mam też do końca pomysłu, może przyjdzie ktoś inny i lepiej to zobaczy. Znaczy, to, czy my jako chrześcijanie potrafimy ze sobą współpracować, to rzeczywiście to się sprawdza. No, ja mogę powiedzieć, że no, nie wiem, na przykładzie Warki, gdzie byłem na parafii, były nieraz takie sytuacje, że się proboszczowie potrafili dogadać, a innym razem no, z tym dogadywaniem się było trudno. No, na pewno są takie msze, które musi być o stałej godzinie. No, rezurekcja jest zawsze o 6, a pasterka jest zawsze o północy, nie? Chyba, że ktoś chce zrobić dwie pasterki, nie wiem, o 22 i o 24, zwłaszcza gdy ksiądz ma kilka punktów, nie? Więc mogę też dawać przykłady, że właśnie, że na przykład jak drogi są krzyżowe, że nieraz jest z jednego kościoła do drugiego, to też jest jakiś rodzaj współpracy, nie? Więc, ale też jakby wracam do poprzedniego, że z jednej strony ulepszajmy to tak w sensie systemowe działanie, ale z drugiej strony miejmy świadomość, że nigdy nie zaspokoimy wszystkich potrzeb. I jakoś trzeba to równoważyć. Powtarzam, Pan Jezus nie nakarmił wszystkich głodnych, tylko niektórych.
Ja bym chciał zapytać księdza doktora o jedność w nauczaniu księdza prymasa, ale w kontekście duchowym. Bo jesteśmy na spotkaniu z KNS-u i mówimy o wymiarach społecznych, ale jeśli chcielibyśmy mówić o takiej jedności w nauczaniu prymasa, bo on dość często podkreślał przez Maryję do i czy to również było odniesienie do swoich współpracowników, do kapłanów, do duchowieństwa i świeckich.
Ja wspomniałem 2-3 minuty temu właśnie, że jako naród mamy pewne symbole i jednym z tych symboli jest Jan Paweł, a inną jest Częstochowa. I mamy świadomość, że choćby wszystkie światła gasły, to jeszcze jest Matka Najświętsza, która daje nadzieję i która jest jakby symbolem łączności wszystkich narodów, wszystkich Polaków, prawda? I on zresztą, kardynał Wyszyński w jednym z kazań opowiada, jak któryś z tych, czy Hans Frank, czy któryś z tych hitlerowskich właśnie takich wysoko postawionych mówił, że Polacy wiedzą, że jak wszystkie światła gasną, to jeszcze na Jasnej Górze i Matka Boża niesie światło, jeszcze daje nadzieję. Więc trzeba to widzieć w tym kontekście, że dlatego pierwszy obraz tak naprawdę zaatakowany i rzucony, prawda, kilka lat temu, to była Częstochowa. To jest próba zniszczenia tych symboli narodowych, które sklejają naszą jedność. Czyli to w takim wymiarze ogólnym. A teraz jedność w wymiarze takim do duchownych albo do osób świeckich. No, kardynał Wyszyński troszczył się o tą jedność w ten sposób, że on miał na przykład pewien rytm dnia. Że w tym rytmie dnia był nie tylko czas na pracę, ale on 2 razy dziennie chodził na spacer, ale w tym rytmie dnia był też moment na rozmowy z współpracownikami. Miał taką zasadę, że jak jedli posiłki namiodowe, to nie rozmawiali o sprawach zawodowych. w sensie takich diecezjalnych, no, tylko starali się rozmawiać na inne tematy. I jak budował jedność z księżmi? No zdarzało się, że oczywiście znam takie świadectwa, że kardynał Wyszyński gdzieś tam był na jednej parafii bogatszej, dostał, a pojechał na inną parafię, dowiedział się, że jest ksiądz biedny, że nie ma intencji, to mu zostawił. Znam takie świadectwa i to jest pokazanie, że jesteśmy z tobą, jedność. Na poziomie współpracowników świeckich, no to pierwsza rzecz, w otoczeniu kardynała Wyszyńskiego z Instytutu Prymasowskiego było bardzo dużo kobiet. One oczywiście stanowiły z jednej strony pewien kordon bezpieczeństwa, ale z drugiej strony były najbardziej zaufanymi współpracownikami. Kordon bezpieczeństwa, on do końca życia się bał, że nie zostanie otruty. Na przykład panie z Instytutu mi opowiadają, że on jak jadł obiad, to nigdy nie zjadł, nie wiem, kotleta mielonego. On zawsze tylko zjadł kawałek mięsa, nie wiem, takiego, nie wiem, jak cały kawałek. Powiedział, że jest małe prawdopodobieństwo, że tam jest jakaś trucizna. Nie? A oni jakby też pełnili taką funkcję, że trochę sprawdzali dla niego to, co on je. Prawda? Budowanie jedności także poprzez wspólne spędzanie czasu, wakacji. Było tych kilka miejsc, Bach, Ledówka, Fischer w ostatnimi laty, ale no, mógłbym wymieniać. To też, że oni jeździli razem. Że jako punkty dnia było to, że nie tylko wspólnie się modlili, chodzili na spacery, albo że na przykład czytali Sienkiewicza i Wyszyński komentował, albo jakąś inną literaturę, nie? Że elementem budowania wspólnoty było to, są takie wspomnienia, jak grali w siatkówkę, że jak z Wojtyłą i tam z nim, bo Wojtyła zawsze na początku sierpnia, bo imieniny Stefana, przyjeżdżał i odwiedzał. Zresztą jest takie świadectwo, jak Wojtyła przyjechał spóźniony, już tak dosyć było nocą w klasztorze, skakał przez płot, skaleczył sobie rękę i porwał trochę spodnie, ale dotarł na to spotkanie. No, nie było telefonów komórkowych, przypominam, nie? Więc to, że regularnie się spotykali, regularnie dyskutowali w towarzystwie księży, to też, ale też zarazem świeckich. Też przypominam, że on budował jedność z tym środowiskiem, które było trudno, czyli całe środowisko Paksu, które było bardzo, no, bardzo niejednoznaczne, mówiąc delikatnie. Więc to, że jego komuniści poprosili nieraz w sytuacji napięć społecznych, żeby Wyszyński był takim negocjatorem, żeby tonować te napięcia. Jedno z ostatnich kazań, chyba najbardziej skrytykowane Wyszyńskiego, 26 sierpnia 1980 rok, kiedy Wyszyński tonuje Solidarność, która chciałaby tak siłowo rozwiązywać te napięcia polsko-polskie, a Wyszyński nie chciał dopuścić do rozlewu krwi i mówił wtedy do Wałęsy i do innych: panowie, wolniej, ciszej, powoli, spokojnie rozmawiajmy, dajmy sobie szansę. Zresztą wcześniej też miał taką postawę. Kiedy widział, jakie są ruchy społeczne, to słynne jego zdanie: trzeba pomóc Gomułce. No, potem oczywiście się zawiódł na nim. Czyli widzimy, że on miał tą dobrą wolę i próbował budować tą jedność. Tutaj już wszystkiego się nie da powiedzieć, ale no, w kontekście tych relacji wspólnoty międzynarodowej, czyli polsko-niemieckie, prawda, że no, żyjemy tak, jakbyśmy się nie znali, a przecież jesteśmy sąsiadami, mamy obchody tysiąclecia Chrztu Polski. Więc spróbujmy zbudować jedność, ale najpierw musimy sobie przebaczyć. No i cały list, prawda? Więc widzimy to budowanie jedności w różnych wymiarach.
Dobrze, mam kilka pytań. Chciałam zapytać też między innymi o to, co ksiądz zaczął mówić o stosunkach polsko-niemieckich. No teraz to nie wiem, czy traktować to, co przed chwilą ksiądz powiedział, jako odpowiedź, czy nie.
Piszę mikrofon, dobra?
Jako odpowiedź, jakby ksiądz chciał powiedzieć coś więcej, to byłabym wdzięczna, bo to temat bardzo taki, no i ważny. Myślę ogólnie, ale też dla mnie bardzo interesujący. To jest jedna rzecz. Znaczy w tym sensie, na ile na przykład ten list o przebaczenie, no był takim szokiem, tak? I dla społeczeństwa, i dla władzy, więc w tym sensie jakby ksiądz mógł rozwinąć właśnie taką odwagę działania i zrobienia czegoś, co no wykracza poza czas, tak? Bo jakby dzisiaj ktoś pisał list o przebaczenie, no to może jakoś to jest łagodniej, tak? Ale de facto stosunkowo niedługo po wojnie, tak? Kiedy pamięć no właśnie tego wszystkiego, co się działo przez wojnę, była jeszcze tak żywa, no prosić o przebaczenie to jest niesamowita rzecz. Więc pytam właśnie też o taką odwagę i o takie taką wizję kardynała Wyszyńskiego jako lidera politycznego, tak? Nie tylko jako przywódcy Kościoła, ale jako o lidera politycznego dla wspólnoty właśnie w takim rozumieniu politycznym, a nie tylko kościelnym. To jedno pytanie. Drugie pytanie, mówił ksiądz o współczuciu. I ja jako takiej zasadzie działania kardynała, ja nawet mam przy sobie obrazek z Wyszyńskim, a po drugiej stronie ABC społecznej krucjaty miłości. No tak sobie myślę, że jakbyśmy wszyscy doszli do tego stanu, no chyba że część z nas już doszła, ja na pewno nie, przestrzegania tych zasad, to byśmy byli w raju. No brzmi to super, tak? Tylko tak patrząc na życie, to tak myślę, że często trudno do tego dojść. Mnie na pewno trudno dojść, więc myślę sobie o Albercie Schweitzerze, który myślenie o współczuciu uczynił takim, no, jednym ze znaków i swojego działania, i swojego myślenia, ale który poprzez swoją autobiografię opowiadał o tym, jak sam dojrzewał i dorastał i się uczył współczucia. Tak? Ta droga Schweitzera pokazuje, że to nie jest tak, że człowiek się rodzi i po prostu współczuciem jest przepełniony do wszystkiego. Więc chciałam zapytać, bo rozumiem, że ksiądz się wgłębił tak intensywnie w myśl kardynała, czy jest coś takiego w pismach kardynała Wyszyńskiego, co bym nazwała taką drogą współczucia czy uczenia się współczucia. Tak? Czy może jest coś autobiograficznego, gdzie kardynał sam o tym mówi, jak do tego doszedł. To jest drugie pytanie. A trzecie pytanie jest pytaniem, no właśnie też takim listopadowym, to znaczy dotyczącym zmarłych. Janion mówiła, i to nawet tytuł jej książki, że do Europy tak, ale z naszymi zmarłymi. Więc moje pytanie jest takie, jacy byli ważni bohaterowie w naszej przeszłości? No nie wiem, no, z dziejów Kościoła też, ale tak bardziej mnie może z punktu widzenia historii interesuje. Jacy byli dla Wyszyńskiego wielcy bohaterzy polskiej przeszłości, których on albo dla siebie, albo dla wspólnoty uważał za wzory? To jest moje trzecie, ostatnie pytanie. A czwarta rzecz, to jest taka prośba, że jakbyśmy dzisiaj kończyli, jakbyśmy mogli odmówić wieczne odpoczywanie za zmarłych. To takie przyszło do mnie, jak tutaj dzisiaj jechałam. Dziękuję.
Postaram się. Więc o tych polsko-niemieckich to tam są dwie książki. Jedna to są te wywiady z kapłanami, gdzie tam jeden z tych wywiadów jest ze mną i szerzej opowiadam o tym. Więc to tylko zasygnalizuję. No generalnie chodzi o to, że Wyszyński miał to myślenie. No, zbliża się tysiąclecie Chrztu Polski. No jak możemy świętować, jeżeli jesteśmy niepogodzeni z naszymi braćmi chrześcijanami za Ody, więc spróbujmy się dogadać. A z drugiej strony komuniści działali przeciwnie, bo oni pod pretekstem budowania jedności pod sztandarem rewolucji de facto rozbijali tradycyjne struktury, bo mówili, że jest to burżuazyjne społeczeństwo. Czyli rozbijali struktury rodzinne, parafialne, kościelne, państwowe, prawda? I wszystko, co się związało z tradycją. I zarówno na poziomie religijnym, prawda, prześladowanie duchowieństwa, jak i na poziomie elit kulturalnych. Mamy, prawda, pisarzy, malarzy, artystów, ale także na przykład wojskowych, przecież jaką mieli awersję do żołnierzy z okresu II Rzeczypospolitej. No, możemy tutaj, prawda, posądzano ich o najgorsze. No, moglibyśmy tutaj wymieniać bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo przykładów. I w tym kontekście to jest takie działanie, prawda, które dzisiaj zresztą też obserwujemy w polityce na przykład międzynarodowej, wiadomo o jakich państwach mówię, że trzeba, żeby kontrolować jakieś miejsce, trzeba co chwilę, co jakiś czas wzbudzić jakiś konflikt. A potem przybywam na białym koniu jako zbawiciel, który rozdaje karty, tutaj, prawda, jestem obrońcą pokoju, ale najpierw jest to jątrzenie, nie? I komuniści robili coś takiego. Z jednej strony mówili, a są faszyści, z którymi nie możecie się dogadać, nie możemy im przebaczyć tego, co oni zrobili, nigdy więcej się z nimi nie dogadamy, ale z drugiej strony próbowali dogadać się, umowa między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną, czyli jak pamiętamy częścią Niemiec, ale nie zgadzali się na zawarcie umowy międzynarodowej sankcjonującą status prawny z Republiką Federalną Niemiec. I ta sytuacja trwała. W latach 50., chyba w 53. była podpisana umowa z NRD, ale z RFN nie było. I właśnie jednym z efektów tego listu o przebaczeniu, prosimy o przebaczenie i przebaczamy, było to, że najpierw rozpętała się kampania medialna Nie Przebaczamy, no bo komuniści jakby oni nie rozumieli, no jakim prawem biskupi, a zwłaszcza Wyszyński tutaj wkraczają w relacje polsko-niemieckie. A Wyszyński, no właśnie jako ten, powiedziałem, z jednej strony lider kościoła, prymas, ale z drugiej strony jako przedstawiciel narodu, który nie miał swoich suwerennych władz. I on był, Wyszyński był głosem tego zniewolonego narodu, który chciał się pojednać z Niemcami, a ten, ale władze polskie nie pozwalały pojednać się z całością narodu niemieckiego, który, jak wiemy, też był rozbity na dwa państwa, NRD i RFN. I w kontekście tego wszystkiego akcja Nie Przebaczamy, nagonka silna, medialna. Niestety także w tę nagonkę częściowo włączyła się część inteligencji katolickiej. Są do dzisiaj w archiwach takie czasopisma Nie Przebaczamy pisali. Ówcześni liderzy katolicy powinni się wstydzić. Ale jakby w efekcie tej nagonki potem zsiedli do stołu dyplomaci i 5 lat później, w 1970 roku, usankcjonowano umowę na Odrze-i-Nysie. Czyli tak de facto Wyszyński sprowokował pojednanie między narodami. I dlatego uważam, że nie byłoby dzisiaj integracji europejskiej w tym rozumieniu, które mamy, gdyby nie było pojednania polsko-niemieckiego. Polacy w jakiś sposób poprzez pojednanie z Niemcami pokazali dla całej Europy, jak ważną wartością jest chrześcijaństwo, że na bazie chrześcijaństwa możemy budować wspólnotę, bo właśnie godność każdego człowieka, przebaczenie, i na tym możemy budować przyszłość Europy. I jeżeli dzisiaj mówimy, że wszystkie narody Europy są równe, że mają prawa, że, no to tak naprawdę odwołujemy się do chrześcijaństwa, do godności i do przebaczenia. Więc to jest tak w skrócie to. Jeśli chodzi o współczucie, to kardynał Wyszyński zdaje się, znaczy on się tego współczucia uczył na różnych etapach życia, bo na przykład jest takie opowiadanie z czasów dzieciństwa, jak, bo on miał, w zasadzie miał same siostry i kiedyś siostry go zdenerwowała mnie, to miał, nie wiem, z 8 lat, coś takiego, 8-9, i on siostrą zdenerwował się na niej, spalił lalki. Siostry poskarżyły się ojcu, i w ogóle wielki płacz, prawda? I wtedy ojciec już szedł taki po prostu, żeby wymierzyć karę. A Wyszyński schował się pod fortepian, który był na środku pokoju, a siostry otoczyły go i mówiły: tatusiu, tatusiu, nie każ Stefana, on się nawróci. I to była lekcja, czym jest współczucie już dla około 10-letniego Stefana. Współczucia uczył się także przez to, że patrzył na śmierć matki jako 8-latek. Współczucia uczył się także od ojca, którego obserwował, bo widział, że on był rozmodlony. Zresztą tak samo jak Wojtyła, co jest świadectwo, jak nocą się obudził, widział, że ojciec klęczy i się modlił. Współczucia uczył się także, uczył się w liceum w Warszawie, potem przez pierwszą wojnę było przerwane, w Łomży kontynuował i na końcu kończył już maturę we Włocławku. On zawsze był zaangażowany w różnego rodzaju organizacje społeczne. Na przykład we Włocławku brał swoich uczniów, i bardzo zdolnych, i po godzinach szedł do celulozy, to była taka wielka fabryka, gdzie było bardzo dużo biedy, dużo analfabetyzmu, i ci jego uczniowie w ramach Sodalicji Mariańskiej uczyli czytać i pisać te ubogie dzieci. Więc nie tylko tam jedzenie, ubranie, a zarazem była edukacja z nauki społecznej. Jest takie świadectwo, jak, uwaga, konduktor kolejki wąskotorowej Sąpolno-Włocławek rozmawia z drugim kolejarzem o encyklice pierwszej, jak ona się nazywa, Rerum Novarum. Konduktor kolejki. Ale to było budzenie współczucia poprzez, nie tylko na tym poziomie, że dam kanapkę, dam ubranie, ale budzę wrażliwość w sensie takim społecznym. Współczucia uczył się na przykład, on był bardzo bystrym obserwatorem przyrody. No to jest słynne świadectwo na przykład z Komańczy, z zapisków, że on przeszedł przez łąkę, obrócił się i zobaczył podeptane kwiaty. Mówi: mój Boże, zniszczyłem te kwiaty. Kiedy Bóg przechodzi, niczego nie niszczy, a człowiek niszczy. I on też tej wrażliwości współczucia uczył się od tego swojego środowiska, od pani z Instytutu, które go w jakiś sposób też uwrażliwiały na pewne rzeczy. Chociaż jeszcze zanim nie poznał, to wiecie, Pan Bóg go tak przeczołgał, przez różne cierpienia, że nie wiem, czy wiecie, ale kardynał Wyszyński w czasie II wojny, gdy się ukrywał w Żułowie pod Lublinem, kiedyś odebrał poród. To jest szkoła współczucia dla mężczyzny. Kiedy idzie przez wioskę, słyszy jęki, widzi na gnoju jakąś kobietę, która gdzieś tam odrzucona, jakaś femme fatale, a on odbiera poród. No także no, może na to pytanie starczy. Jeśli chodzi o bohaterów, do których się odwoływał, no jego ojciec dał mu bardzo dobre wykształcenie patriotyczne. I Stefek miał kilka lat, był już w szkole podstawowej, ale on już wiedział, czego chce. Jak byliście albo jak będziecie może w Zuzeli, to zobaczycie, że izba taka, w której on się uczył, to jest taka, jest wielka mapa. Jest taka wielka mapa, na tej mapie jest Rosja. I oczywiście tu, gdzie jest Polska, to jest Rosja. A jego ojciec mu wykładał prawdziwą historię. Także w ten sposób, że nocą zabierał go na groby powstańców styczniowych i dbali o te groby. I Stefek kiedyś, jak miał takie wykłady z historii, które to była niewłaściwa historia, to Stefek dyskutował. On miał tam 8, 9, 10 lat. On dyskutował z swoim nauczycielem historii, który oczywiście był rusofilem. Przypomnę, że kardynał Wyszyński urodził się jeszcze, kiedy Polski nie było, prawda? 1901, więc pod koniec zaborów. W pewnym momencie Wyszyński, Stefek mały, powiedział, że on nie będzie chodził do takiej szkoły, gdzie uczą takiej historii. I został w domu. No ojciec musiał organizować nauczanie domowe. Więc miał taką świadomość. Historia Polski w obrazkach, taka słynna książka, na podstawie której się uczył. Inną taką postacią ważną historyczną, znaczy on też nie chciał doprowadzać do takich ostrych konfliktów z tym, dlatego tak w swoich kazaniach nie mówił na przykład o żołnierzach Armii Krajowej, ale bo po prostu wiedziałby, że to byłoby już zbyt duże otwarcie. Ale nie zmienia to faktu, że wszyscy wspominają, jak będąc w Laskach kapelanem szpitalnym, że posługiwał zarówno katolikom polskim, jak i katolikom niemieckim. Znał niemiecki, więc był niejednokrotnie przy operacjach. Więc był też członkiem Armii Krajowej, pseudonim Ra-2-3, chociaż nigdy nie nosił broni. Więc jakby to byli dla niego żywi bohaterowie, z którymi on współpracował. Zresztą w Puszczy Kampinoskiej on o tym wiedział. W czasie II wojny było coś takiego jak Rzeczypospolita Kampinoska, czyli taki fragment puszczy w okolicach Wierszy, gdzie partyzanci tak opanowali, gdzie hitlerowcy no, nie mieli dostępu. Tak była przestrzeń wolności. I te Laski były miejscem przerzutowym. Kiedy Wyszyński, mówimy o jakichś bohaterach, które mają duży wpływ, To na pewno tutaj też trzeba wymienić króla Jana Kazimierza, no bo to on wprowadził, prawda, on ślubował jako śluby lwowskie króla i jak była 350. rocznica tych ślubów, to w kontekście zbliżającego się tysiąclecia chrztu Polski kardynał Wyszyński mówił, że tak jak król Jan Kazimierz oddał Polskę Matce Najświętszej, tak i my musimy znowu, i tak naprawdę dla niego takie nawiązywanie do historii było bardzo ważne. To, co dzisiaj jest to określenie jako polityka historyczna, zresztą w ramach teologii politycznej dużo dobrych książek powstaje. Ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, Uścińskiego jest właśnie o znaczeniu właśnie historii, która już nie jest właśnie tą soft power, tylko jest tą hard power. Już jest tą mocną siłą, że poprzez narrację historii tworzy się współczesną politykę. I trzeba nawiązywać. No, nie tylko my. Widzimy, co się dzieje na Kaukazie, jak Ormianie w Górskim Karabachu, zaatakowani przez świetnie uzbrojonych Azerów, wspomaganych przez potężną armię turecką i Rosję, jak też są rozgrywani. Prawda? Też to widzimy. No więc po prostu, ale też no, próbują zachować, bo to jest wysepka ormiańska jakby na terenie Azerbejdżanu. Troszkę odszedłem na bok, ale to właśnie w ramach tego, że potrzebują. A Azerowie w ramach niszczenia tej cywilizacji chrześcijańskiej, jak na przykład między Armenią, tak jak już mówimy, o niszczeniu, jak jest ważne zachowanie, a jak ktoś chce zniszczyć, to wie, że musi zniszczyć ślady historii. To tam na przykład jak zdobyli kawałek ziemi po Ormianach, to są, oni mają te haczkary, prawda, te kamienne nagrobki, to oni buldożerami niszczą takie haczkary, które mają, nie wiem, właśnie 2000 lat, ciut nie, czy 1000 ileś lat. Więc, ale to jest właśnie to, że Wyszyński rozumiał, że musimy dbać o historię, że opowiadając o bohaterach z historii, wzmacniamy tożsamość w tej chwili i dodajemy sobie odwagi. Dodajemy też odwagi i to jest nasza tradycja, kultura i to są elementy budujące tożsamość. Dlatego kiedy my wspominamy różnego rodzaju bohaterów, różnych powstań, bitew i w ogóle, no, jeżeli mówimy o historii, to też jest mówienie o historii, to też jest budowanie tożsamości wspólnoty. Pokazujemy tych bohaterów, którzy dali ofiarę, z życia. A jeśli mówimy o zmarłych, to ja powiem, Wyszyński miał kiedyś sen, na pewno miał kilka, nie jeden, ale jeden ze snów jest taki, jak był w Komańczy i pewnej nocy przyśnił mu się Bierut, towarzysz Bierut, który, jak wiemy, wtrącił go do więzienia. I potem rano dowiedział się na śniadaniu, że towarzysz Bierut umarł w Moskwie. I od tej chwili wpisał towarzysza Bieruta do brewiarza i się modlił za niego. Więc w tym wspólnota w sensie raz z osobą po drugiej stronie barykady, ale dwa ze zmarłymi, nie? Także to jest ważne. Starałem się skrótowo.
To tak już myślę, że powinniśmy powolutku kończyć, bo jeszcze mamy tak, dwa punkty programu. Nie, to, tak, no dobrze.
Taką wydaje mi się bardzo ważne, bo w pewnym sensie w czasach kardynała było łatwiej. Zawsze jest łatwiej, jak jest wyraźny podział my oni. Dzisiaj jest znacznie trudniej, chociaż mamy wolną Polskę, wydawało się, że osiągniemy wszystko to, prawda? A stało się po prostu jakoś okropnie. Stało się okropnie dlatego, że słowo naród stało się brzydkim słowem, tak? Nie wypada używać tak, takiego słowa.
Europa nie może być Europą państw narodowych,
tak,
prawda?
Tak, naród stało się brzydkie i nie ma również dzisiaj takiego pasterza. Nie ma, zostaliśmy no troszkę opuszczeni, prawda? Nie ma nikogo takiego w kościele, takiej rangi, ale nawet nie tylko rangi. Nie ma jednego głosu kościoła, który by mówił o swojej roli w państwie, w Polsce, w narodzie. Taki głos nie istnieje. Czyli z jednej strony odbiera się narodowi jego źródło, to z wiary, ale również instytucja wiary, czyli Kościół, nie daje głosu wtedy, kiedy ten głos jest jemu odbierany. To chciałam powiedzieć jeszcze i zapytać o zdanie, opinię.
Tutaj bym trochę polemizował w tym sensie, że to jest taka tęsknota w stylu, że jak stoję na brzegu i widzę zieloną trawę, to zawsze mi się wydaje, że trawa na drugim brzegu jest bardziej zielona niż na moim. Ja nie chcę tutaj banalizować tego, tylko że to jest właśnie to powiedzenie, wszędzie dobrze, gdy nas nie ma. Trudno powiedzieć, gdzie było łatwiej, gdzie było trudniej. Z jednej strony trudniej jest rozróżnić, ale w sumie nie żyjemy w takich czasach, że nasze życie jest zagrożone. No on po prostu na 80 lat życia, 60 lat żył w sytuacji nadzwyczajnej i tak naprawdę z tą świadomością, że no po prostu może nie przeżyć. Pomimo różnego rodzaju konfliktów, które mamy, nie mamy chyba takiego poczucia, że oczywiście zawsze może coś mi się stać, mogę umrzeć. Tak, tak. Więc tutaj bym się trochę, żeby tak. Znaczy mamy dzisiaj, jeżeli mówimy, że mówię, że nie da się porównać, to też mamy świadomość, że czas się zmienił, że naród się zmienił i że Wyszyński, nie, chociaż go bardzo podziwiamy, to jednak mamy świadomość, że pewien styl mówienia jakby już niby nie przeszedł, już nawet on pod koniec swojego posługi też jakby do końca nie rozumiał. Nie wiem, czy widzieliście, jest taki filmik w internecie, on zresztą był niedawno w telewizji, jak Wyszyński i Wojtyła są na balkonie w Gnieźnie i ludzie przyszli pod balkon w Gnieźnie i śpiewają z papieżem, a Wyszyński mówi ć. I on myślał przez wiele lat, że jak prymas powie to nagle jak makiem zasiał, nie? A oni dawaj, śpiewają, nie? I potem żartuje do Wojtyły, że no prymasa nie słuchają. Ale tu chodzi też o to, że on miał pewien styl komunikacji, który do końca dzisiaj może nie byłby adekwatny. To też, mówiąc o nim tyle pozytywów, to nie musimy też patrzeć na niego realistycznie. Albo jak w jednym z kazań, na przykład jest takie określenie, że tak ma być w rodzinie, w narodzie i w państwie. No, kto dzisiaj może powiedzieć takim językiem, tak ma być? Są kwestie, w których można takim językiem powiedzieć, ale też dzisiaj ja się nie boję odważnych sformułowań. Dzisiejsze moje przemówienie jest, widzicie, tego dowodem. Ale z drugiej strony jakby też trzeba wiedzieć właśnie, żeby czasami zbyt ostry ton mówienia nie zniechęcił tej drugiej strony, bo to może być tak odebrane. Jeśli chodzi o głos episkopatu, to w zasadniczych kwestiach dotyczących wiary i moralności mamy nauczanie, które jest strzeżone przez Konferencję Episkopatu Polski. Oczywiście ilość mediów spowodowała, że mamy nieraz wielogłos, który czasami nam pomaga, czasami nam przeszkadza. Więc mamy tą świadomość, ale też to jest też stary problem. Jak w jednym z listów świętego Pawła jest, nie mówcie, że ja jestem Apollosa, a ja Kefasa, a ja... Wszyscy należycie do Chrystusa. Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Czyli jakby problem z tym, że wspólnota niby jest jedność, ale z drugiej strony kipi, to jest problem stary. I to, co było tydzień temu mówione przez księdza profesora Artura, że właśnie o tym, że jest jedność na pewien czas, że jest jedność do pewnego stopnia, że na przykład też trzeba, żeby zachować wspólnotę, trzeba sobie określić, w których punktach strategicznych zachowamy jedność, a w których się nie bardzo dogadamy. Więc też trzeba tutaj mieć świadomość, to Jan Paweł użył tego określenia, prawda, że to ma być jedność w różnorodności. Są pewne punkty wspólne, ale to nie jest tak, że w 100% naszych poglądów będzie się zgadzać. To nie, bo to nawet w systemie totalitarnym tak nie było, bo po prostu była różnorodność, tylko była stłamszona. Zawsze pozostanie pewna różnorodność spojrzenia i to jest pewne bogactwo życia. Kiedy Księga Mądrości mówi, że Bóg jest miłośnikiem życia, to nie tylko w tym sensie, że kocha życie, ale też kocha różne formy życia. Prawda? Ile mamy kwiatów, ile mamy owoców, ile mamy zapachów. Nie ma dwóch takich samych poranków, czy wschodów, czy zachodów słońca. Papież jest jeden i papież emeryt Benedykt to wyraźnie podkreśla. I powiedział to, gdy kończył. I tutaj jakby nie ma wątpliwości. Co nie zmienia faktu, że w trudnym momencie historii, a przeżywaliśmy go chociażby kilka lat temu, w czasie jednej mszy świętej przy ołtarzu mieliśmy czterech papieży. Bo był papież Franciszek, papież emeryt Benedykt, kanonizowany Jan Paweł II i Jan XXIII. Więc żyjemy w ciekawych czasach.
To już chyba byśmy zakończyli, tylko zaraz to wyłączę. Nagrywanie, bo coś nie chce się wyłączyć.